Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Suwerenna władza Polska nigdy nie wypędzała Żydów, a wręcz przeciwnie. Poprzez przywileje tworzyła dobrą przestrzeń do życia, powiedział w hełmie premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu odwiedził w niedzielę województwo lubelskie.
Podczas spotkania z mieszkańcami Chełma premier zauważył, że Polacy współpracują z Żydami od prawie 1000 lat. Takiej sytuacji nie było nigdzie w Europie i na świecie. Na początku XX wieku Żydzi stanowili aż 15% wszystkich mieszkańców Chełma.
Po przyjęciu Żydów, symbolicznie ujętego przez Matejkę na obrazie przyjęcie Żydów przez Władysława Hermana, nigdy potem suwerenna władza Polska nie wypędzała Żydów, czyli nie robiła tego, co właściwie zrobiły suwerenne władze we wszystkich innych państwach europejskich.
Premier podkreślił także po raz kolejny, że Polska jako naród, Polska jako państwo zasłużyła jako jedyna na drzewo sprawiedliwych wśród narodów świata. Dodał, że dzisiaj traktujemy walkę o prawdę historyczną jako jeden z absolutnie najważniejszych celów.
Polski rząd znowelizował ustawę o IPN. Przepisy wprowadzają kary za przypisywanie Polakom zbrodni niemieckich z czasów II wojny światowej. Ustawę krytykuje m.in. Izrael, który twierdzi, że zablokuje badania nad Holokaustem.
Do dyskusji wokół polskiej ustawy o IPN odniosła się kanclerz Niemiec. Angela Merkel podkreśliła, że Niemcy ponoszą odpowiedzialność za Holokaust i obozy koncentracyjne. Ta odpowiedzialność obowiązuje nadal i każdy rząd niemiecki będzie ją na siebie brał, dodała.
Do słów niemieckiej kanclerz odniósł się poseł PiS-u Dominik Tarczyński.
To były jedyne słowa, które Angela Merkel powinna i musiała wypowiedzieć. To bardzo ważne słowa, oczywiście prawda, o której my wszyscy jesteśmy świadomi, ale dobrze, że wypowiedziała je teraz, ponieważ to jest element mówienia po prostu o tym, jak było. Chodzi także o to, że wspomniała o odpowiedzialności. No to jest temat reparacji, tego wszystkiego, co w trakcie II wojny światowej się wydarzyło. Cieszę się, że premier spotka się z kanclerz. Wierzę w to, że dyskusja na ten temat będzie, bo jest potrzebna.
W najbliższy piątek premier Mateusz Morawiecki uda się z wizytą do Niemiec, gdzie spotka się z kanclerz Angelą Merkel. W agendzie rozmów mają się pojawić kwestie przyszłości Unii Europejskiej oraz relacje polsko-niemieckie.
W Warszawie z udziałem władz państwowych i kombatantów odbyły się w niedzielę obchody 76. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w AK. Przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i AK odbyły się także uroczystości 75. rocznicy utworzenia kierownictwa dywersji Komendy Głównej AK.
Wcześniej w katedrze polowej Wojska Polskiego sprawowana była msza święta w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy AK.
Żołnierze AK dawali wyraz powiązania do wartości, które przez wieki kształtowały i budowały Rzeczpospolitą, powiedział Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów. Żołnierze AK składali przysięgę wierności i stania na straży pokoju Rzeczypospolitej, nie zadając pytań po co, za ile i dlaczego, zaznaczył minister.
Dziękujemy wam za to, że nigdy nie zwątpiliście, choć jak pisał poeta, nagrodą była dla was kula w plecy, cela betonowa. Choć nazywano was zaplutymi karłami reakcji, wy nigdy nie poddaliście się, bo nie straciliście ani przez moment trzech cnót, które kształtują Rzeczpospolitą od wieku. Nie straciliście wiary w Boga i Polskę, nadziei na niepodległość i miłości do ojczyzny i do drugiego człowieka.
Na wartość składanej przez walczących przysięgi wskazał także prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, Leszek Żukowski. Podkreślił też wagę rozkazu dowódcy AK generała brygady Leopolda Okulickiego, pseudonim Niedźwiadek.
Rozkazem dowódcy Armii Krajowej generała Okulickiego, Niedźwiadka, z 19 stycznia 1945 roku rozwiązującego Armię Krajową i zwalniającą jej żołnierzy ze złożonej przysięgi, prawdę mówiąc, rozkaz ten dotyczył naszego honoru. Natomiast nasza przysięga dotycząca wierności Bogu i ojczyźnie trwa do końca naszych dni.
W kontekście hołdu dla AK Tadeusz Moszczyński, pseudonim Tadzik z Szarych Szeregów, wskazał na krzywdzącą polską dyskusję wokół ustawy o IPN. Dla kombatanta niezrozumiałe są zarzuty, jakie padają wobec Polski.
Polska jedna była, która z Niemcami nie miała żadnych kontaktów. Była przeciwko Niemcom, przeciwko okupacji. Mówią, że na terenie polskim były obozy koncentracyjne. Nieprawda, na terenie generalnej guberni i Rzeszy była nie Polski. Polski nie było wówczas. Była generalna gubernia Rzesza i z drugiej strony Sowieci. Na terenach było to. A dzisiaj się rozpędzała znów nagonka, bo tam, że my tacy, a my inni jesteśmy. Potrzebna jest armia krajowa, pamięć o niej, bo ona była jedyną siłą, która jednoczyła Polaków podczas okupacji. No, bez tego nie wyobrażam sobie, żeby jakoś to podziemie polskie istniało.
Listy do uczestników obchodów skierowali m.in. szef MON-u Mariusz Błaszczak oraz marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Uroczystości zakończyło złożenie wieńców przed pomnikiem generała Stefana Roweckiego Grota.
Przypomnijmy, w okresie maksymalnej zdolności bojowej w lecie 1943 roku siły AK liczyły około 380 tysięcy osób, w tym 10 tysięcy oficerów. Armia podlegała naczelnemu wodzowi i rządowi Rzeczpospolitej na uchodźstwie.
Jej głównym zadaniem było prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko okupantowi hitlerowskiemu i przygotowanie ogólnokrajowego powstania.
Żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora, złożyli w niedzielę przysięgę wojskową.
W uroczystości we Włodawie udział wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz szef MON-u Mariusz Błaszczak. List do żołnierzy skierował prezydent Polski Andrzej Duda.
Przysięgę w niedzielę złożyło 90 żołnierzy. To kolejna grupa ochotników, którzy wstąpili do służby i przeszli szkolenie podstawowe. Będą służyć w batalionie stacjonującym w Chełmie.
Szef polskiego rządu podkreślił, że Wojska Obrony Terytorialnej nawiązują do Armii Krajowej.
Dzisiaj z dumą odbudowujemy tradycje Wojska Polskiego. Wielkie tradycje. Również wasza formacja, która jest częścią Wojska Polskiego, wzoruje się na naszych wspaniałych, bohaterskich poprzednikach z Armii Krajowej, która przecież też była armią terytorialną, i na poprzednikach z czasów po II wojnie światowej.
Zwracając się do żołnierzy, minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że Wojska Obrony Terytorialnej, piąty rodzaj sił zbrojnych, są bardzo ważne ze względu na znajomość terenu społeczności lokalnej.
Ten piąty rodzaj sił zbrojnych, który stanowicie, jest także niezwykle ważny dla Wojska Polskiego. Ze względu na znajomość terenu, na znajomość społeczności lokalnej, to jest wielka wartość, która oby nie była konieczna do wykorzystania w sytuacji wojny, ale która w takiej sytuacji będzie wielką, ale to wielką wartością.
Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęło się w 2017 roku. Obecnie w szeregach WOT-u pełni służbę niemal 8 tysięcy żołnierzy, w tym około 6,5 tysiąca żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Docelowo WOT mają liczyć 53 tysiące żołnierzy w 17 brygadach.
W niedzielę w wielu miastach w Polsce odbyły się obchody w 14. rocznicę śmierci generała Ryszarda Kuklińskiego. Uroczystości upamiętniające bohaterskiego żołnierza zorganizował m.in. IPN.
W niedzielę, m.in. w Gdańsku, w Bazylice Konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w intencji generała Kuklińskiego sprawowana była msza święta. Złożono także kwiaty przed tablicą upamiętniającą bohaterskiego żołnierza.
Generał Kukliński nazywany jest pierwszym polskim oficerem w NATO. W latach 1970-1981 jako żołnierz Ludowego Wojska Polskiego przekazywał amerykańskiemu wywiadowi plany strategiczne Układu Warszawskiego.
Generał Kukliński to niezwykle odważny żołnierz, który służył dobrej sprawie. Dokumenty, które dostarczył Amerykanom, miały wielką wartość wojskowo-strategiczną, podkreślił Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia Godność z Gdańska.
Kiedy Amerykanie zorientowali się, jak ważne są to dokumenty, kiedy uciekł Kukliński, Związek Radziecki zorientował się, że już nie może grać tymi samymi argumentami, bo Amerykanie znają ich plan. I to było wiele wiele większe niż nasze wojskowe osiągnięcia w napaści na Czechosłowację, stłumienie robotniczej rewolty w 70 roku, czy wprowadzenie stanu wojennego. Wojskowi byli tutaj tym trochę przerażeni, są chyba do dziś, mają taki kociokwik, ponieważ służyli w złej sprawie. Natomiast Kukliński służył sprawie całej ludzkości, zapobiegł w dużej części wojnie. Nie wiadomo, co by się stało, gdyby nie to, co zrobił Kukliński.
Za swój heroiczny czyn generał Ryszard Kukliński został zaocznie skazany przez Sąd Wojskowy w Warszawie na karę śmierci. Dopiero w połowie lat 90. już w wolnej Polsce doczekał się uniewinnienia. Zmarł w 2004 roku w USA. Szczątki generała spoczywają w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie.
W niedzielę w Polsce rozpoczął się 51. tydzień modlitw o trzeźwość narodu. Towarzyszy mu hasło Trzeźwość egzaminem z wolności.
W kościołach sprawowane są msze święte w intencji trzeźwości w rodzinach. To też czas wynagradzania za grzechy pijaństwa. Tegoroczna modlitwa o wstrzemięźliwość od alkoholu wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
Przyświecające jej hasło odnosi się do słów świętego Jana Pawła II o wolności, mówi ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości.
Hasło to nawiązuje do słów świętego Jana Pawła II, że egzamin z wolności jest jeszcze przed nami i że wolność trzeba stale zdobywać. Ciesząc się z jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, musimy jednocześnie zauważyć zagrożenia wolności, zwłaszcza te, które prowadzą do utraty wewnętrznej wolności tak wielkiej liczby Polaków uwikłanych w nałogi. Jesteśmy świadomi tego, że nie ma prawdziwej wolności bez trzeźwości.
W najbliższy wtorek ogłoszony zostanie więc Narodowy Program Trzeźwości pod tytułem Dar i Zadanie dla Polaków. Dokument ma dać podstawy do kompleksowej walki z problemami alkoholowymi w Polsce.
Według danych poziom spożycia alkoholu w Polsce jest wysoki i od lat rośnie. Statystyczny Polak spożywa rocznie około 10 litrów czystego alkoholu.
Z badań wynika, że alkohol nadużywa w naszym kraju blisko 12% dorosłej populacji, czyli około 3 milionów osób. Około 600 tysięcy to osoby uzależnione.
Negatywne skutki alkoholizmu dotykają również członków ich rodzin. Liczbę takich osób szacuje się na około 3 miliony.
Żadna choroba nie jest nieczysta. Nieczystymi czyni ludzi grzech egoizmu, pychy i korupcji, powiedział Ojciec Święty Franciszek.
Papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie. We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego.
W rozważaniach przed maryjną modlitwą biskup Rzymu nawiązał do fragmentu Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego przez Jezusa. Przypomniał, że choroba oznaczała prócz cierpienia również wykluczenie ze społeczeństwa, bo chorzy uważani byli za nieczystych.
Ojciec Święty zauważył, że choroba obejmuje całą osobę, ale w żaden sposób nie wpływa ani nie przeszkadza w jego relacji z Bogiem.
Wręcz przeciwnie, osoba chora może być jeszcze bardziej zjednoczona z Bogiem. Natomiast to grzech czyni nas nieczystymi. Egoizm, samolubstwo, pycha, korupcja to choroby serca, z których musimy zostać oczyszczeni, zwracając się do Jezusa podobnie jak trędowaty. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.
Papież zwrócił się także do zgromadzonych, aby sami zajrzeli do swojego serca, aby dostrzec nieczystości.
Na zakończenie Ojciec Święty Franciszek przypomniał, że rozpoczęły się zapisy na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w styczniu przyszłego roku w Panamie. Papież sam za pośrednictwem internetu zapisał się na to wydarzenie jako pielgrzym.
Zapraszam wszystkich młodych z całego świata, aby przeżywać z wiarą i entuzjazmem to wielkie wydarzenie łaski i braterstwa, czy to poprzez udanie się do Panamy, czy uczestnicząc w tym wydarzeniu we własnych wspólnotach.
Transmisje z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
W sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu poświęcono nową monstrancję, Dokonał tego ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Naczynie liturgiczne ze srebra i bursztynów będzie służyć do wystawiania Najświętszego Sakramentu.
Monstrancja została wykonana przez gdańskiego artystę Mariusza Drapikowskiego. W sanktuarium są już figury świętego Jana Pawła II i księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, które powstały w pracowni artysty, powiedział ojciec Andrzej Laskosz, redemptorysta i kustosz sanktuarium.
Cieszymy się bardzo, że monstrancja została wykonana ze srebra i z bursztynów, a nade wszystko symbolizuje nam tutaj Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, ponieważ redemptoryści czczą bardzo Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, więc ona jest tutaj w sposób szczególnie bardzo mile widziana w naszym sanktuarium. I oczywiście w sercu Matki Bożej jest Pan Jezus, Najświętszy Sakrament.
O walorach artystycznych monstrancji w homilii mówił także ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.
Piękna monstrancja, dzieło sztuki. Matka Najświętsza jest na tej monstrancji tak wyrzeźbiona w srebrze i trzyma hostię. Hostia, jak się włoży, to widać, że ona trzyma tą hostię. Tą hostią jest Jezus.
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu to wotum za życie i działalność papieża Polaka.
W świątyni znajduje się obraz z prywatnej kaplicy papieża Jana Pawła II z Watykanu.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.